Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, dzisiaj pozostaniemy przy temacie zgorzelskich bandytów lat 90. Jednak tym razem nie będziemy skupiać się na liderach, ale wejdziemy trochę głębiej w dalsze szeregi. I chociaż trzeba przyznać, będziemy trzymać się wierchuszki. Znowu jednak zmuszeni jesteśmy mówić o socjopatii, a nawet bestialstwie mężczyzn, którzy zatrzymani przez policję uwielbiają złorzeczyć na niesprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, narzekać na złe traktowanie i powtarzają w kółko frazesy o sześćdziesiątkach i konfidentach. Dzisiaj skupimy się w porządku alfabetycznym na Azji, rodzonym bracie i wspólniku Carringtona, oraz na Jakubku, któremu udało się uniknąć wrzucenia do studni, co spotkało jego kolegę Pomyka. Pomówimy sobie o Azji i jego działalności terrorystycznej po zachodniej stronie Nysy Łużyckiej. Będzie też o pewnej grubej pomyłce, kiedy to na zlecenie Azji bandyci napadli nie na tego gościa, bo komuś pomyliły się strony. Wspomnimy też inną pomyłkę, która uratowała życie niejakiemu Pedro, synowi grubego Janka. Powiemy sobie też o rewolucyjnym wynalazku, tak zwanym zderzaku łągiewki, którego mecenasem był Jakubek i czym zajmował się Jakubek zaraz po wyjściu na wolność. Zastanowimy się wreszcie, co łączyło Azję i Jakubka, no i na czym polegały przekopki oraz co znaleźli policjanci w zeszłym roku, kiedy zaczęli kopać w lesie pod Jędrzychowicami. Stałych słuchaczy proszę o łapkę w górę, aby nakarmić algorytm YouTube, a niesubskrybujących o subskrypcję, bo wciąż ponad 80% ludzi nie subuje. Zaczynajmy. A zacznijmy od wywiadu z 2019 roku, który przeprowadzili państwo Zuzanna i Patryk Szulcowie ze świadkiem koronnym Dariuszem. Fragmenty tego wywiadu cytowałem już w poprzednim odcinku, kiedy mówiliśmy sobie o zarzewiu konfliktu w okolicach Zgorzelca. Gwoli wyjaśnienia, gdyby się okazało, że ktoś tu trafił z absolutnego przypadku lub ktoś, kto ostatnie 30 lat przespał pod kamieniem, wokół zgorzelska bandyterka zajmowała się głównie przemytem cygaretów do Niemiec oraz stamtąd spirytusu i samochodów. Ale co w ich kontekście jest chyba najważniejsze, byli bezwzględnymi bandziorami, którzy uciszali niewygodnych dla siebie ludzi bez mrugnięcia oka. A uciszali ich tak skutecznie, że do dzisiaj ci ludzie widnieją jako zaginieni. W związku z tym stanem faktycznym państwo Szulcowie zadali świadkowi Dariuszowi zasadnicze pytanie, czy znaleziono choćby przypadkiem ciała osób, które zabili zgorzeleccy gangsterzy w latach 90., a dotąd uważa się je za zaginione. Świadek Dariusz pokręcił przecząco głową i odpowiedział, że nie odnaleziono nikogo. Mogę to powiedzieć o 100%, dodał z przekonaniem. A ciał było sporo, podejrzewam, że ze 20, może nawet 30. Poza tym, że bandyci ukrywali ciała w ciężko dostępnych miejscach i przywalali je stertą ziemi i śmieci, aby ciężko je było znaleźć, to kiedy dostali cynk, że policja wie, gdzie szukać, wykopywali te ciała i przewozili je w inne miejsce. Nazywali to przekopywaniem ciał. Stara, dobra praktyka, mówi świadek Dariusz. To się robiło głównie po to, żeby policja nie odnalazła zakopanych ciał. Carringtony mieli dobre informacje z komendy, kiedy ewentualne trupy będą szukane. Raz była przy mnie gadka na temat przekopywania, ale nie wiem, czy to doszło do skutku. Mnie też taką robotę kiedyś proponowali. Robota zdaje się nie tylko męcząca, ale także chyba niebezpieczna. Jeżdżenie po lasach z gnijącymi już nieboszczykami wydaje się być ryzykowne, ale ostatecznie, przynajmniej przez ostatnie ćwierć wieku, było jednak skuteczne. Jak się państwo mogą domyślać, kiedy mówię w czasie przeszłym i dodaję, że przez ostatnie ćwierćwiecze, to sytuacja uległa zmianie. I owszem, po niespełna 4 latach od wywiadu, kiedy to w połowie lipca zeszłego roku, to jest 23, udało się policjantom z wrocławskiego CBŚP we współpracy z Dolnośląską Prokuraturą do spraw przestępczości zorganizowanej wyjaśnić sprawę zaginięcia mężczyzny z 97 roku. W tle mogą państwo zobaczyć, na jaką skalę były te poszukiwania zakrojone. Prokurator Karol Borchulski z działu prasowego Prokuratury Krajowej oznajmił, że do ujawnienia nowych istotnych dla tej sprawy dowodów doszło w ramach śledztwa badającego działalność zorganizowanych grup przestępczych działających na obszarze obecnego województwa dolnośląskiego i częściowo także lubuskiego oraz wielkopolskiego, których członkowie zastraszali mieszkańców w ramach trwającej w latach 90. wojny spirytusowej czy też zgorzeleckiej. Przez 4 dni funkcjonariusze CBŚP prowadzili przy wsparciu biegłych z zakresu medycyny sądowej, antropologii i archeologii poszukiwania ukrytych szczątków ludzkich. Podkomisarz Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego Centralnego Biura Śledczego oświadczył, że do przeszukania miejsca wykorzystano ciężki sprzęt oraz przyrządy archeologiczne, za pomocą których przekopano kilkaset metrów kwadratowych powierzchni do głębokości kilku metrów. Bardzo dokładne badanie wykopaliska skutkowało ujawnieniem szczątków mężczyzny ze śladami, które mogły wskazywać na to, że został zamordowany. Mężczyzna do tej pory uważany był oficjalnie za zaginionego. Wyszedł z domu w lipcu 1997 roku i nie wrócił. Co chyba ciekawe, mężczyzna ten, zgodnie z artykułami prasowymi, nie był powiązany ze zgorzeleckim półświadkiem. Może jego zabójcy będą potrafili wyjaśnić, dlaczego go sprzątnięto, bo owszem, mimo że minęło 26 lat, zatrzymano tych, którzy najprawdopodobniej odstrzelili tego mężczyznę. Jednym z zatrzymanych w tej sprawie bandytów jest Ryszard M., zwany Azją. Mimo że uciekł do Hiszpanii, polska policja we współpracy z La Policia Nacional dopadła go w okolicach Alicante. Drugi zaś, niejaki Jarosław J., zwany Jakubkiem, przebywał w okolicach Grójca. To tak bardzo prawie w połowie drogi między Warszawą a Radomiem. Uważni słuchacze odnotują, że Grójec nie leży w połowie drogi między Warszawą a Radomiem. Jeszcze bardziej uważni zauważą, że Azja jest bratem Carringtona, a Jakubek latał dla Lelka, czyli śmiertelnego wroga Carringtona. Jak to więc możliwe, że wspólnie brali udział w jednym zabójstwie? Pozwolę sobie zacząć od wypowiedzi Lelka, który pytany przez redaktora Szatkowskiego jakieś 2 czy 3 lata temu o wojnę z Carringtonem, powtarzał, że żadnego konfliktu nie było, że to wymysł policji, prokuratury, prasy i świadków koronnych, a on sam widział się niedawno z Azją, bo się kolegują. O tym, czy konflikt był, czy też go nie było, opowiadam w poprzednim odcinku, więc tego komentować nie zamierzam. Skupię się na rzeczy może nie tak oczywistej, choć, jak się za chwilę zastanowić, całkiem logicznej, która umożliwiła współpracę takich ludzi jak Azja i Jakubek. Polscy dziennikarze, czy też w zasadzie reporterzy zajmujący się tematyką kryminalną, opisują zorganizowane grupy przestępcze jako złożone organizmy na wzór państwa czy firmy. Na czele siedzi szef, jakiś przywódca, jest rada starszych, są ludzie od tego i tamtego. Domyślam się, że wynika to z lektury Ojca Chrzestnego, któremu cała lokalna społeczność składała hołd i całowała go po dłoniach. Bandycka rzeczywistość jest jednak nieco mniej skomplikowana i patetyczna, a polscy gangsterzy przypominają bardziej bohaterów Miasta Prywatnego, Jacka Skalskiego, niż rozbudowane struktury mafii sycylijskiej czy jakuzy. Grupę tworzą ziomale, którzy chcą zarobić możliwie dużo w możliwie krótkim czasie, bo nie mają etosu pracy, nie mają szacunku dla tworzenia, nie mają szacunku dla innych, nie mają też skrupułów. Często potrafią zabić bez mrugnięcia oka nawet kolegę, jeśli im to finansowo się opłaci. A co najgorsze, wydaje im się, że to jest okej, że taki jest po prostu świat, a oni się tylko do niego dostosowali. Ci, którzy mieli charyzmę i zdolności przywódcze, stawali się szefami. Jeśli takich było kilku, rządzili wspólnie, jeśli się lubili, dogadywali. Jeśli nie, jeden lub drugi ginął przypadkiem, albo był jakoś inaczej pacyfikowany. A potem zaczynają się wokół nich kręcić młodziaki, którzy też chcą zarobić i zaczynają odwalać czarną robotę za szefów. I to tyle. To cała filozofia na temat zorganizowanych grup bandytów, cała ich skomplikowana organizacja. Wojna była, kiedy ktoś komuś psuł interesy albo chciał się wybić, ale kiedy nie było potrzeby, nawet rzeź ze sobą koty, nikt z nikim nie walczył. No chyba, że się nie lubili, ale wtedy to kwestie osobiste, nie interesy, więc zupełnie inna historia. Wierzę więc Lelkowi, kiedy mówi, że nie miał nic do Carringtona, że go nawet lubił i że później pracował z Azją, czy też się z nim kolegował, to nie ma znaczenia. Ale przecież to, że kogoś lubisz, w przypadku socjopatycznych gangsterów, nie oznacza przecież, że nie możesz chcieć rozwalić mu interes, aby samemu na tym zarobić, czy też odstrzelić jego, jeśli psuje twój interes. Ma to sens? Chyba tak, choć moralnie jest to wątpliwe. Po tym przy długim wyjaśnieniu chciałem tylko powiedzieć, że panowie mimo należenia do zwalczających się grup mogli przecież zawsze współpracować. Jest jeszcze trzeci powód, dla którego ich współpraca nie musi wydawać się być dziwną. W 1997 roku, kiedy odnaleziony niedawno w Jędrzychowicach pod Zgorzelcem mężczyzna zginął lub zaginął, Lelek i Carrington jeszcze ze sobą współpracowali i nie było wojny, która wybuchnąć miała dopiero pod koniec tamtego roku. Miała matka syna. Numerem 3, że tak się wyrażę, w zgorzeleckich strukturach bandyckich lat 90. był brat słynnego Carringtona, Ryszard, zwany Azją lub, podobno jak podają różne źródła, małym Carringtonem. Był jego prawą ręką i wspólnikiem w interesach. Poza tym jednak prowadził działalność terrorystyczną, a przynajmniej tak twierdzą nasi zachodni sąsiedzi, którzy od marca 97 roku ścigali go za zamachy bombowe. We wspomnianym roku Azja przeprowadził ich aż 3 i wszystkie na jednego faceta. Wydaje mi się, że z tej działalności jest najmniej znany, a to właśnie z jej powodu, choć nie tylko został zatrzymany 1 sierpnia 2000 roku w jednym z częstochowskich ogródków piwnych. Zacznijmy jednak tę historię od początku. Był rok 94, Görlitz, lustrzane odbicie Zgorzelca w nurcie Nysy. 20-letni agent nieruchomości Thomas Beacon poznał 34-letniego malarza Aliego Yusufa Ilerina, pochodzącego z Turcji. Nie udało mi się dotrzeć do tego, czy był malarzem artystą, czy też bardziej malarzem pokojowym, chociaż kolejne fakty z jego życia sugerowałyby to drugie. Ali Yusuf w wieku 27 lat w roku 87 wyjechał z Turcji do Szwajcarii, gdzie próbował rozwinąć jakiś biznes. Najpierw próbował otworzyć salon gier, potem szukał szczęścia w budownictwie. Jego inwestycje kończyły się niepowodzeniem i w 91 przeniósł się do Niemiec, do Görlitz właśnie. Tutaj założył firmę Antikbau GmbH przy Bahnhofstrasse. Nazwa firmy w wolnym tłumaczeniu oznaczała antyczne budowy czy coś w tym rodzaju i tym poniekąd miała się zajmować, to znaczy renowacją starych budowli. Zaś wspomniany Thomas Beacon był inwestorem z południowych, choć zachodnich Niemiec, deweloperem, a właściwie fliperem, który kupował w Görlitz stare kamienice, odnawiał je, dzisiaj powiedzielibyśmy rewitalizował, a następnie odsprzedawał z dużym zyskiem. Kiedy w 1994 roku poznał Aliego Yusufa, zlecił mu, czy też jego firmie, renowację willi na Gartenstrasse w Görlitz. Jak się jednak okazało, Ali Yusuf nie dał rady wykonać tego zlecenia i prace zostały wstrzymane. Nieznane są szczegóły, czy Ali nie miał odpowiedniego sprzętu, czy zawalili jego podwykonawcy, ale faktem jest, że Thomas Beacon musiał zatrudnić inne firmy, które dokończyły remont za Aliego. Wydał przez to dodatkowe 1,3 miliona marek. Ali Yusuf stwierdził jednak, że prace nie ustały z jego winy i nie z jego winy ich nie ukończył. I tak czy tak należy mu się wynagrodzenie zgodnie z umową i zażądał od Birkena wypłacenia prawie 600 tysięcy marek. Birken oczywiście odmówił, zwłaszcza, że wyszło na jaw, że przedstawiony przez Aliego certyfikat mistrzowski tam w budownictwie czy renowacji, czy w czymże ten certyfikat był, został sfałszowany. Nie wiadomo, jakby się skończyła ta historia, gdyby nie to, że pan Ali Yusuf miał jeszcze jeden biznes na boku, a mianowicie dom uciech wszelakich, zwany powszechnie Zamtuzem, o egzotycznej nazwie Moonlight, który mieścił się w niewielkim mieście Zgorzelec, czyli po drugiej stronie rzeki, od Görlitz. Domyślacie się już państwo, kogo mógł poznać ten młody turecki przedsiębiorca w Zgorzelcu. W swoim przybytku dla panów, którzy mają tę przypadłość, że kobiety potrafią traktować tylko przedmiotowo, poza własnymi matkami oczywiście. Otóż tak poznał tam Ryszarda M., zwanego Azją. Jak się panowie poznali? Otóż jak wspomniałem, Ali miał w Zgorzelcu interes, natomiast pan Azja oferował w tamtych czasach wszelkim przedsiębiorstwom płatną ochronę przeciwko swoim chłopakom. Ali też płacił Azji za ochronę, dzięki czemu Carringtony nie demolowali mu lupanaru. Azja znany był ze swej skuteczności w egzekucji wszelakich należności i kiedy Ali poczuł się oszukany przez Thomasa Birkena, wpadł na durny pomysł, który wydawał mu się wtedy genialnym i poprosił Azję o pomoc w egzekwowaniu od niemieckiego flipera rzekomego długu. Pan Ryszard zgodził się szybko i chętnie i wycenił swoje usługi na 200 tysięcy niemieckich marek, a Ali na tę ofertę przystał. Azja najpierw wysłał do Görlitz jakiegoś swojego człowieka. Nie udało się ustalić, kim on był, ale wiadomo, że niewiele wskórał. Mężczyzna ten, chłopak, zapukał do Thomasa Birkena, a potem wyjaśnił mu w sposób fizyczny, że ten powinien Aliemu oddać pieniądze. Birken trafił do szpitala, ale pieniędzy nie oddał. Wtedy Azja przeszedł do drugiej fazy negocjacji. Postanowił podłożyć ładunek wybuchowy pod budynek przy Luisenstrasse 19. Adres oczywiście nieprzypadkowy. Kamienica ta nie tylko została przez Birkena wyremontowana, ale także tutaj znajdowała się siedziba jego firmy. Ładunek podłożono w koszu na śmieci. 14 marca 1997 roku potężny huk po raz pierwszy wstrząsnął centrum Görlitz. Budynek przy Luisenstrasse 19 został przy tym mocno uszkodzony, nikt jednak nie ucierpiał. Pół roku później, 25 września 1997 roku, jeden z mieszkańców wspomnianej nieruchomości znalazł przypadkiem kolejny ładunek. Był ukryty w korytarzu. Natychmiast wezwał policję, która przyjechała wraz ze saperami z Landeskriminalamt, czyli odpowiednika naszego CBŚP. Funkcjonariusze rozbroili bombę i nie doszło do żadnych zniszczeń. Ostatnia próba wybuchowego pozbycia się lub zastraszenia Thomasa Birkena miała miejsce 30 grudnia 1997 roku. Tym razem ładunek został umieszczony w bramie przy Gartenstrasse. Jakimś fartem lub niefartem dla zamachowców obok bramy zaparkowała tego dnia jakaś ciężarówka. Zneutralizowała ona siłę eksplozji i poza kilkoma zniszczeniami poszkodowany został tylko jeden przechodzień, 32-letni mężczyzna, któremu wybuch uszkodził słuch. To był ostatni zamach bombowy w wykonaniu Azji, czy też na jego zlecenie. Ale nie oznacza to jeszcze, że sprawa wyłudzenia domniemanego długu została zamknięta. 9 stycznia 1998 roku redakcja regionalnej gazety Sächsische Zeitung otrzymała od terrorystów list z pogróżkami. Bandyci domagali się w nim, aby pracownicy oraz partnerzy biznesowej firmy deweloperskiej AGS Bauservice należącej do Thomasa Birkena definitywnie odcięli się od właściciela. W przeciwnym razie również oni mogą stać się celem ataków. Grożono także najemcom, którzy wynajmowali mieszkania w wyremontowanych kamienicach. Nie mogę się przecież teraz nagle wyprowadzić, skarżyła się gazecie Berliner Zeitung 70-letnia Lotte Breuer, która pół roku wcześniej wprowadziła się do mieszkania w tej kamienicy. Wśród najemców mieszkań zarządzanych przez Birkena panuje strach, pisała wspomniana gazeta dalej. Görlicka policja rozpoczęła zaś rozdawanie ulotek, w których wzywała mieszkańców miasta do niezwłocznego zgłoszenia jakichkolwiek podejrzanych przedmiotów czy osób, jeśli coś takiego zauważą. We wspomnianym liście do redakcji Sächsische Zeitung grożono także atakami na dom towarowy i dworzec. Rzecznik niemieckiego CBS-u powiedział, że te wydarzenia są przypadkiem w RFN bez precedensu. Nigdy nie słyszał o tym, aby w ten sposób ktoś próbował dochodzić roszczeń finansowych. Welcome w dzikim kraju Polska, chciałoby się powiedzieć. Ale na to też wpadli niemieccy śledczy, kiedy przeczytali list z pogróżkami do saskiej gazety. Język, którym posługiwali się autorzy lub autor, był tak zły, że od razu zrozumiano, że za atakami nie stoją Niemcy, tylko obcokrajowcy. A wiedząc, co dzieje się w Polsce, doszli natychmiast do wniosku, że to nasi pobratymcy za tym stoją. W marcu 1998 roku niemiecka policja wystawiła za Alim międzynarodowy nakaz aresztowania. 1 kwietnia 1998 roku w Prima Aprilis Ali Yusuf Ilerin został zatrzymany w... Proszę Państwa, możecie głosować w komentarzach A. Na granicy, kiedy próbował uciec do Turcji. B. W Berlinie pod bramą brandenburską, kiedy kupował sobie precla. C. Na pokładzie samolotu, którym chciał polecieć do Szwajcarii. Czy D. W swoim nocnym klubie Moonlight w Zgorzelcu. Brawo, może sobie pogratulować i poklepać się po ramieniu. Tak, polska policja zatrzymała go w zgorzeleckim klubie. 3 miesiące po zatrzymaniu oddano go policji niemieckiej, a 19 listopada 1999 roku rozpoczął się proces, w którym oskarżono Aliego o podżeganie do morderstwa oraz trzykrotne usiłowanie i zlecenia ataków bombowych. Za to został skazany na dożywotnie więzienie. Trzykrotnie. Jeśli żyje, Ali ma dzisiaj 64 lata. Najprawdopodobniej jednak nie spędza swojej starości za murami więzienia, gdyż swój dożywotni wyrok zaskarżył do Trybunału Federalnego w Lipsku, który to Trybunał uznał, że zasądzona kara dożywocia jest zbyt wysoka, ponieważ zamachy nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia życia. Trybunał nakazał rozpatrzyć jego sprawę raz jeszcze. Udało mi się dowiedzieć, że odwołanie przejął sąd apelacyjny Sächsisches Oberverwaltungsgericht w Bautzen, czyli w Budziszynie. Nie udało mi się jednak ustalić, jaką karę ostatecznie ten sąd Aliemu wymierzył. Podejrzewał mnie jednak, że maksymalnie 25 lat, więc najpewniej jest już na wolności albo wyjdzie w tym roku. Kto wie, może prasa coś na ten temat jeszcze napisze. Tak czy inaczej, zapamiętajcie ten wyrok, bo to, co dostanie drugi terrorysta, który miał być nie tylko pomysłodawcą wywierania nacisków na Birkena, ale także ich wykonawcą, choć może pośrednim, czyli Ryszard, zwany Azją, to w porównaniu do tego pierwszego jakiś żart. Ale Azję skazywał polski sąd najwyraźniej mniej stanowczy wobec groźnych przestępców. Niemiecka prokuratura poszukiwała Azję równolegle do poszukiwań Aliego. Na początku miał się ukrywać gdzieś na zachodzie, potem mieszkał podobno w Zgorzelcu pod fałszywym nazwiskiem. Ostatecznie zaś został zatrzymany przez polską policję w Częstochowie na początku sierpnia 2000 roku. Polska prokuratura oskarżyła go m.in. o udział w grupie przestępczej, napady, rozboje, porwania i podkładanie bomb. Ponadto oskarżono go na napad na konwój w Głogowie i kradzież ponad 100 tysięcy złotych. Wraz z Azją do polskich aresztów trafiło 20 jego kolegów, z którymi tworzył wspomnianą grupę. Ale przecież przez te 2 lata, kiedy był poszukiwany przez niemiecką i polską policję, między 1998 a 2000 rokiem, Azja nie siedział pod kamieniem, ani nie ukrywał się w drewnianym domku w gęstwinie lasów pośrodku gór. Azja był biznesmenem, więc nie stać go było na dłuższy urlop. Posłuchajmy zatem, czym się zajmował Azja, kiedy ukrywał się przed policją. Świadek koronny Dariusz, z którym państwo Zuzanna i Patryk Szulcowie przeprowadzili wywiad rzekę, był blisko Azji. Z tego, co mówi, wynika, że Azja bezpośrednio jemu zlecał jakieś zadania, albo także przez niego zlecał to innym, niżej podstawionym chłopakom. Brał też zlecenie od Azji, kiedy ten się ukrywał przed listami gończymi, a polski i niemiecki wymiar sprawiedliwości nie potrafiły go namierzyć. Azja nie miał jak się ruszyć, opowiadał Dariusz dziennikarzom w związku z jedną sprawą, w której też uczestniczył. Azja był wtedy poszukiwany listem gończym za zorganizowanie zamachów na terenie Niemiec. Jego wspólnik dostał już chyba wtedy dożywocie, taki Turek. I Azja dał nam jakiegoś zjebanego typa, który zamiast pokazać willę po prawej, to pokazał nam tę po lewej stronie. Nie wiedzieliśmy też, że jeden z naszych telefonów był na podsłuchu. A chodziło o porwanie niejakiego Marka K., bardzo bogatego gościa, jak opowiadał świadek Dariusz. Był to człowiek powiązany z połową Polski, w tym z Pruszkowem. Załatwiał alkohol dla różnych ludzi. Swego czasu był wspólnikiem Carringtona i Azji w wielu kwestiach, ale nie należał do żadnej grupy. Nie pchał się w bandyterkę. Robił tylko interesy. Załatwiał alkohol, umowy. Azja bywał u wspomnianego Marka bardzo często. Bywał u niego ze swym bratem Carringtonem oraz ich bliskim współpracownikiem Jankiem M., zwanym Grubym Jankiem. O którym opowiemy sobie przy innej okazji. Panowie odwiedzali Marka w jego firmie w Zawidowie. Miał tam apartament, w którym gościł swoich kontrahentów i do którego zapraszał panie monetyzujące swoje fizyczne wdzięki. Apartament Marka K. był w drugiej części budynku biurowego, zeznawał przed sądem świadek Dariusz. Aby do niego wejść, trzeba było przejść przez budynek biurowy, potem przejść takim łącznikiem, który był naprzeciwko bramy wejściowej i znajdował się nad ziemią. Tam był osobny system alarmowy. Poza tym całego terenu pilnował stróż. Wewnątrz budynku siedział on w oszklonej, zamkniętej dyżurce, do której nie można było bezpośrednio wejść. Ten apartament był jednak atrakcyjny dla Azji z innych powodów. Mieścił się w nim sejf. Duży, wmurowany, kilkutonowy, z własnym, osobnym systemem alarmowym, w którym Marek K. miał mieć nie mniej niż 5 milionów marek niemieckich. To duża kwota. Astronomiczna, bym powiedział, a prawie ćwierć wieku temu niewyobrażalna. Pan Marek miał jednak także sejf w swoim domu, a tam trzymał podobno też 5 milionów, ale dolarów. To stanowiło mniej więcej dwa razy tyle, co w firmowym sejfie. Jeden i drugi sejf marzył sobie obrabować Azja. Chciał, żeby Dariusz wraz z chłopakami porwali pana Marka i torturowali go tak długo, aż ten wyjawi szyfry do obu sejfów. Plan prosty i genialny w swojej prostocie i pewnie w amerykańskim heist movie mógłby się udać. W rzeczywistości jednak włamywacze i porywacze natrafili na pewne trudności, które pasowałyby raczej do komedii pomyłek albo raczej tragedii pomyłek, bo nic śmiesznego w tym nie było. Dom pana Marka w Łagowie miał pokazać Dariuszowi i jego kompanom jakiś człowiek od Azji, którego Dariusz nazywa zjebanym typem. Był dobrze zbudowany, ubrany na sportowo, włosy ciemny blond, zaczesane do góry, wieku około 30 lat, opowiada o nim. Wsiadł z chłopakami do jednego z dwóch samochodów i miał pokazać dom oraz samochód pana Marka. Okazało się, że on dobrze nie wiedział, gdzie stoi samochód Marka, zeznawał Dariusz. Pokazywał nam różne miejsca. Samochodu nie było, Marka też nie. Mówił, że z boku swojej posesji, naprzeciw własnego domu, stawia zawsze swojego Mercedesa E320. Dariusz i jego ludzie robili tego dnia tylko rekonesans. Mieli zobaczyć, jak wygląda dom, jak wygląda Mercedes, ewentualnie sam pan Marek. Napad miał nastąpić nazajutrz. Każdy miał przypisaną sobie rolę, każdy wiedział dokładnie, co ma robić. Jednak następnego dnia okazało się, że przyjechali na miejsce za późno. Marek był już w domu, a chcieli się włamać przed nim, aby zaskoczyć go, kiedy ten wejdzie do środka, niczego się nie spodziewając. Udało się to dopiero trzeciego dnia. Wyjechaliśmy potem dwoma samochodami, zeznawał dalej świadek Dariusz. Mieliśmy ze sobą tylko jedną krótkofalówkę, należącą do Arkadiusza, i skaner do podsłuchiwania policji. W drugim samochodzie jechał Arkadiusz M., Dariusz G., Michu i Sebol. Tam mieli dwie sztuki broni, kajdanki i kominiarki. Na miejscu byliśmy wcześniej niż poprzednio, może około 18. Do domu miała włamać się ekipa Arkadiusza. Pozostali wraz z Dariuszem czekali w lasku koło Łagowa i mieli wkroczyć do akcji, kiedy pan Marek wejdzie już do domu i zostanie bezwładniony. Pierwsza ekipa podjechała nieopodal domu i zostawiła samochód na ulicy. Do budynku weszli drzwiami od piwnicy, od tyłu. Wyłamali zamek kluczem francuskim. Arkadiusz wszedł pierwszy, przy sobie miał broń z tłumikiem, której w razie potrzeby miał użyć. Zanim weszli pozostali. Po jakimś czasie do domu wrócił jego właściciel. Arkadiusz skontaktował się z Dariuszem przez krótkofalówkę i powiedział tylko: mamy go, a potem kontakt się urwał. Wtedy zaczęło się wszystko psuć. Przez 15 minut nie było łączności. Kiedy Dariuszowi udało się skontaktować z chłopakami w domu, okazało się, że jest pewien problem. Marek K. legitymował się dowodem na inne nazwisko i twierdził, że nie wie, kim jest Marek K. Co teraz? Dopytywał się niecierpliwie Arkadiusz. Dariusz zadzwonił do Azji. Tylko on miał z nim kontakt, a kontakt z ekipą w środku domu był tylko przez krótkofalówkę. Jedną miał Dariusz, drugą Arkadiusz. Zaczęła się więc zabawa w głuchy telefon. Facet twierdzi, że nie jest Markiem i ma dowód na inne nazwisko, powiedział szefowi Dariusz. Marek legitymuje się pewnie fałszywym dowodem, odparł z przekonaniem Azja. Chce wywieźć nas w pole, przesłuchajcie go dokładnie. To przekazał Arkadiuszowi Dariusz i chłopaki w domku zaczęli przesłuchiwać właściciela. Przesłuchiwał go wspomniany wcześniej Michu. Przesłuchiwał go tak dotkliwie, że raczej każdy by się przyznał, że jest Markiem, ale domniemany Marek upierał się twardo przy tym, że nazywa się inaczej i żadnego Marka nie zna. Dariusz znowu zadzwonił do Azji i powiedział, że przesłuchiwanie nic nie daje. Wtedy Azja przypomniał sobie, że Marek K. ma z tyłu głowy bliznę po przeszczepie włosów. Cienką i prostą, powiedział. Dariusz rozłączył się z Azją i skontaktował przez krótkofalówkę z chłopakami w domu, ale ci twierdzi, że facet, którego leją i od którego próbują wydobyć szyfry do sejfu, nie ma żadnej blizny. Dariusz więc znowu się rozłączył i telefonował do Azji. Było wtedy wielkie zamieszanie, nie wiedzieliśmy co robić, zeznawał. Aza przez jakiś czas upierał się, aby go zabić, ale ostatecznie stanęło na tym, że zawiniemy zarówno tego faceta i Marka K. Powiedziałem, żeby sprowadzili go do piwnicy, bo Azja powiedział, żebyśmy czekali, aż przyjedzie Marek K. Gdy trochę ochłonąłem ze zdenerwowania, to powiedziałem Azji, że jak trzeba, to będziemy czekać. Pracowałem dla Azji i musiałem się liczyć z jego zdaniem. Świadek Dariusz przekazał rozkazy krótkofalówką i bandyci w domu skuli kajdankami mężczyznę, który nie był Markiem K. i czekali na tego właściwego. Nagle, gdy staliśmy, zobaczyłem, że zza zakrętu drogi w kierunku willi jechały z dużą prędkością dwa samochody, a potem radiowóz policyjny. Przez radiotelefon czy przez komórkę ostrzegłem, że jedzie policja. Oni stamtąd uciekli pieszo, my odjechaliśmy. Ja pod jakimś mostem ukryłem krótkofalówkę i skaner. Oni biegli grupą, ale Sebol gdzieś się od nich odłączył. Pobiegł w stronę Zgorzelca. Okazało się, że ten gość, którego dał nam Azja, nie do końca jest zorientowany w sprawach tego biznesmena, opowiadał Dariusz państwu Szulc. Pokazał nam willę, w której jakoby miał mieszkać ten człowiek, ale potem okazało się, że mieszka tam ktoś zupełnie inny. Wjechaliśmy gościowi na chatę, a on nie miał z tym nic wspólnego. Chłopaki dobrze go pobili, bo myśleli, że nie chce się przyznać, a ten, którego faktycznie mieliśmy porwać, mieszkał po drugiej stronie uliczki, naprzeciwko. To chyba największy niewypał, jaki w życiu zrobiłem. Mało tego, Dariusz i jego chłopacy byli cały czas na policyjnym podsłuchu. Kiedy funkcjonariusze usłyszeli, że bandyci, cytuję, mają tego gościa, to wezwali całą okoliczną policję. Co tam nie przyjechało? Nawet drogówka, opowiadał Dariusz. Takiej karawany jeszcze nie widziałem. Ale oni nie spodziewali się, że nasi ludzie są po drugiej stronie ulicy. Dlatego też wjechali nie tam, gdzie trzeba. Zaczęli bronić kogoś, kogo w ogóle nie trzeba było bronić, więc powstał duży miszmasz. No cóż, w ten sposób Azji i jego zgrai nie udało się ukraść blisko 7 milionów baksów, dzięki którym byliby pewnie ustawieni do końca życia. A tak, kiedy w połowie 2008 roku Azja został warunkowo zwolniony z więzienia, po jakichś 6 latach odsiadki za udział w przestępczej grupie, napady, rozboje, porwania i podkładania bomby, był bez grosza przy duszy. Ale do tego jeszcze sobie dojdziemy, bo po nieudanej próbie napadu stulecia Azja postanowił pozbyć się raz na zawsze lelka. Był luty roku 99. Wszedłem do mieszkania, Azja był sam, opowiada świadek Dariusz. O tym, że trzeba zabić lelka, mówił bez emocji, jakby to była zwykła sprawa. Stwierdził wtedy, że jeśli robię z nim, to także powinno mi zależeć na pozbyciu się lelka, również ze względu na moje z nim perypetie. Pytał, czy mogą na mnie liczyć w 100%. Powiedziałem, że tak. Aby zlikwidować lelka, Azja zaprosił dwóch łodziaków, jak się o nich wypowiadał. Pierwszy miał mieć na imię Marek, a na drugiego wołali Pasza. Był to ukraiński zabójca na zlecenie, o którym mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku, choćby w kontekście postrzelania jakiego Ryżego w lipcu 1998 roku w Jeleniej Górze. Pasza miał być człowiekiem instytucją, który realizował ogromną większość egzekucji na zlecenie dla ludzi Carringtona i podobno stał także za odstrzeleniem Nikosia. A tych, którzy nie słuchali, pozwolę sobie tutaj podlinkować też materiał o Królu Wybrzeża. Natomiast pan Marek z Łodzi, który przyjechał do Azji z Paszą, będzie też tym człowiekiem, o którym się mówi, wybaczcie spoiler, że na zlecenie lelka zlikwidował Paszę, zarzucając mu garotę na szyję. O tym wspominałem jednak w poprzednim odcinku, więc tego tu nie będziemy rozwijać. Pan Marek potrafił też wykonać zlecenie w Wigilię Bożego Narodzenia. Można zatem chyba zaryzykować tezę, że to człowiek, który bez sentymentów robi sobie z siódmego przekazania spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Tych właśnie dwóch bezwzględnych bądź co bądź morderców, Marka oraz Paszę, zaprosił Azja do zlikwidowania lelka. Killerzy namierzyli mieszkanie lelka i podobno przez 3 dni czatowali na niego w piwnicy. Lelek jednak się nie pojawił i panom nie udało się go zlikwidować. Być może przez te 3 dni doszło też do czegoś nieprzyjemnego, bo pół roku później Marek zarzucił, jak już wspomniałem, Paszy garotę na szyję. Podobno na zlecenie lelka. Na przełomie milenium Azja musiał czuć się coraz bardziej bezpiecznie i coraz mniej obawiał się policji. Może przestał wierzyć w to, że nadal jest ścigany listem gończym, a może uwierzył w swoje szczęście lub bystrość. Może myślał, że już o nim zapomniano i policja przestała go śledzić. Cokolwiek było powodem, latem 2000 roku popełnił poważny błąd i pojawił się w Częstochowie w miejscu publicznym. Spotkał się z jakimś znajomym w ogródku piwnym. Kiedy do jego stolika podeszli policjanci, był całkowicie zaskoczony. Jego zatrzymanie nie stwarzało zagrożenia dla osób postronnych i zatrzymujących, przekazał prasie rzecznik policji 17 sierpnia 2000 roku. Azja nie miał przy sobie broni i nie próbował uciekać. Do Wrocławia, gdzie przewieziono Azję, przyjechał wówczas Alois Denenmoser, policjant z Landowego Urzędu Kryminalnego Saksonii, który chciał przedstawić polskiej policji szczegóły niemieckiego śledztwa w sprawie Azji. Jak wiemy, wspólnik Azji, Ali, Jusuf i Lerin, za trzykrotne usiłowanie pozbycia się biznesmena Tomasa Birkena za pomocą ładunków wybuchowych oraz grożenie mu, bo do Birkena przychodziły osoby, które mu groziły, a także odbierał telefony z pogróżkami, został skazany na potrójne dożywocie. Można się spodziewać, że gdyby Azja był sądzony przez niemiecki sąd, groziłaby mu podobna kara. Nie nad Wisłą jednak, gdzie Azja po 2-letnim procesie usłyszał 10-letni wyrok, a po niespełna 8 latach wyszedł na wolność. Najwyraźniej polski wymiar sprawiedliwości ma do szefów zorganizowanych grup przestępczych oraz terrorystów podkładających bomby biznesmenom większe zaufanie niż niemiecki. Maja 2002 roku we wrocławskim sądzie zapadł wyrok skazujący Azję oraz jego chłopaków. Sam Azja oskarżony był o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, która miała na swoim sumieniu m.in. porwanie syna zielonogórskiego biznesmena, napad na konwojentów poczty i wymuszenia haraczy, a także uprowadzenie i rozboje. Jak już wiemy, za takie czyny skazuje się na 10 lat. Wprawdzie Gazeta Wyborcza z 2002 roku pisała o 8 latach, ale to chyba po odliczeniu 2 lat aresztu. Niemniej wyrok ten może wydawać się skrajnie krótki, zwłaszcza kiedy zestawi się to z wyrokiem, jaki dostał Ali za naszą zachodnią granicą. Wraz z Azją na ławie oskarżonych zasiadło 19 jego kolegów, którzy pomagali mu w wymienionych przed chwilą przestępstwach. Sąd znowu był łaskawy, bo kary rozciągały się między 1,5 a 8 latami więzienia, zatem dłuższe wakacje na podreperowanie zdrowia i można wracać do pracy. Tak też miał postąpić cała Azja, przynajmniej jeśli wierzyć zeznaniom świadka koronnego Dariusza. W wywiadzie dla państwa Szulców opowiadał, że Azja wychodząc z więzienia nie miał żadnego majątku. Sytuacja pewnie inaczej by wyglądała, gdyby udało się zakosić wspomniane wcześniej 7 milionów dolarów. Pech jednak chciał, że to nie wypaliło. Azja miał jednak mimo wszystko szczęście. Trafił pod cele z niejakim Jarkiem J., zwanym Jakubkiem. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że to nie far, bo Jakubek był człowiekiem lelka, pochodził więc ze zwaśnionego rodu, ale to już były inne czasy. Złote lata przy granicy się skończyły, Carrington po wypadku rowerowym już nie kontaktował, jego grupa była w zasadzie rozbita, lelek siedział w więzieniu. Zresztą lata 90. się już skończyły, mentalnie też już zaczęły wypływać z umysłów poperelowskich biznesmenów. Nie było więc już powodów do sporów, a trzeba było zacząć myśleć o tym, co robić, kiedy już wyjdą z więzienia, bo przecież to lada dzień, a żyć trzeba. W przeciwieństwie do Azji, Jakubek był majętnym człowiekiem. Nie przepijał skradzionych i wyłudzonych pieniędzy na dziwki i koks, tylko je inwestował w nieruchomości, w hotele. Panowie zgadali się pod celą i nawiązali spółkę, w której wkład finansowy wnosił Jakubek, a Azja umiejętności perswazyjne. Po wyjściu z więzienia mieli pracować razem. No ale zanim ruszymy z tym dalej, cofnijmy się o kilka lat i spróbujmy opowiedzieć sobie, kim był pan Jakubek. Pierwsze doniesienia medialne z nim związane pochodzą z końca maja 1998 roku. Wojna zgorzelecka między Carringtonem a Lelkiem trwała już wtedy w najlepsze. Carrington wynajął kilku białoruskich cyngli do zlikwidowania Lelka, a zrobił to przez niejakiego Pedro, syna grubego Janka, prawej ręki Carringtona. Świadek koronny Dariusz opowiada państwu Szulcom, że ów Pedro był na tyle dyskretny, że pół zgorzelca wiedziało, gdzie są ci Białorusini. Dowiedział się i Lelek i postanowił przeprowadzić atak wyprzedzający. Zabrał w samochód Jakubka oraz jeszcze jednego kolegę i pojechali pod zgorzelecki hotel, w którym przebywać mieli Białorusini. Co ciekawe, miało ich być podobno 8. Przyznać trzeba, że to dość spora ekipa jak do zlikwidowania jednego człowieka. Chyba że rację miała prokuratura, która twierdziła, że ci Białorusi nie byli wynajęci przez Carringtona, tylko byli handlarzami samochodów. Cokolwiek rzeczywiście stało za ich pojawieniem się w Zgorzelcu, w nocy z 26 na 27 maja 1998 roku pod zgorzeleckim hotelem czekał Mercedes, aż Białorusini się pojawią. Kiedy wreszcie się pokazali, samochód ruszył, a z jego okien padła seria skałacha, która Białorusinów dosięgnęła, w tym dwóch śmiertelnie. Zdaniem prokuratury w samochodzie nie było Lelka, lecz poza Jakubkiem bracia Tomasz i Dariusz P. Ten drugi to Pomyk. Tak zeznawał też wspomniany przed chwilą Pedro, który był tej nocy z Białorusinami i wszystko widział. Mało tego, po ostrzelaniu Białorusinów chłopaki Lelka zaczęli go gonić. Uciekał samochodem aż do swojego bloku. Uratowała go Pomyłka. W panice pomieszały mu się klatki i wpadnie do swojej, zaś Jakubek i Pomyk pobiegli go szukać w klatce, w której mieszkał. Nie znaleźli go i dzięki temu przeżył. Tak opowiada świadek Dariusz. Z tej trójki, która miała być podobno w samochodzie, czyli Jakubek i bracia Tomasz oraz Dariusz P., przed sądem nie stanął Pomyk. A to dlatego, że nieco ponad tydzień po tym wydarzeniu, 5 czerwca 1998 roku, zginął. Opowiadam o tym zresztą w poprzednim odcinku, ale dla przypomnienia przedstawię prawdopodobny przebieg zdarzeń. Otóż chłopaki Lelka, być może w odwecie za Białorusinów, porwali, przetrzymywali i torturowali we wsi Modrzewie, nieopodal Lwlenia, niejakiego Grzywę, chłopaka Carringtona. Kiedy Carrington się o tym dowiedział, postanowił go odbić. Przekupiony człowiek zdradził mu, gdzie Grzywa jest przetrzymywany i dodał jeszcze, kiedy pojawi się tam wierchuszka grupy. Sam boss, czyli Lelek, Pomyk i Jakubek, Carrington pojechał do Modrzewia z kilkoma swoimi zbirami. Kiedy dotarli do Modrzewi, było tam tylko dwóch czy tam trzech chłopaków, ale nikogo ważnego, więc chłopaki Carringtona ich skrępowali i czekali na pozostałych. Po jakimś czasie przyjechali wreszcie Pomyk i Jakubek. Kiedy odstawili samochód w pobliskiej szopie, jeden z chłopaków Carringtona zaczął do nich pruć. Pomyka trafił w plecy, ale Jakubek zdążył umknąć. Trudno powiedzieć, czy w obawie o własne życie, czy z wyrachowania, czy rzeczywiście był z Pomykiem we wsi Modrzewie zupełnym przypadkiem, ale Jakubek zgłosił się natychmiast na policję, aby zgłosić strzelaninę i możliwe zabójstwo. Sprawców podobno nie wydał. Po tygodniu zaś zjawił się u grubego Janka. Chciał się dogadać i zaczął opowiadać o Lelku. Z wywiadu ze świadkiem Dariuszem wynika, że Jakubek opowiedział o Lelku wystarczająco dużo, aby Carrington mu odpuścił i przestał go ścigać. Ale to chyba nie był jedyny cel jego wizyty u grubego Janka. Jak już wspomniałem, Pedro, syn grubego Janka, zeznał na policję, że do Białorusinów pruli Tomasz P., Pomyk i Jakubek. Jakubkowi zależało na tym, aby Pedro zmienił zeznania i chyba to poskutkowało. Po dwóch tygodniach od mojego zatrzymania miałem z nim konfrontację, opowiadał Jakubek Piotrowi Pytlakowskiemu. Na konfrontacji odwołał wszystkie zeznania i nie zostałem przez niego rozpoznany. Na sprawie w sądzie w Jeleniej Górze składał dwa razy zeznania, które wykluczały całkowicie jego pierwsze zeznania. Najwyraźniej, zdaniem Jakubka, zmiana zeznań jest wystarczającym dowodem uniewinniającym. O Jakubku wiadomo też to, że on i jego rodzina to bardzo majętni ludzie. Mieszkają w Jędrzechowicach pod Zgorzelcem, o którym zrobi się głośno w kwietniu 23 roku i mają wiele nieruchomości oraz hotele. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten majątek mieli zanim Jakubek zajął się przemytem, czy też jest jego wynikiem, tak samo jak nie można być pewnym, czy ten majątek mógł wpłynąć na zmianę zeznań Pedra. Jednak nie tylko Pedro zeznawał przeciwko Jakubkowi. Także Tomasz P., brat Pomyka, twierdził, że skałacha pruł Jakubek. Jego zeznania mogą być oczywiście prawdziwe, mogą jednak też wynikać z sugestii lub manipulacji prokuratury. Bo jak wiemy, Jakubek, uciekając w Modrzewiach przed bandytami Carringtona, pozostawił Pomyka na jego pastwę. Jak też wiemy, Pomyka potraktowano dość nieprzyjemnie, a ciało jego wrzucono do studni. Czy Jakubek mógł w tej sprawie coś zrobić? Czy mógł jakoś obronić kolegę, a może go stamtąd uratować? Zapewni nie. Ale sugestia, że to on stał za śmiercią Pomyka, mogła trafić na żyzny grunt chęci zemsty rozpaczającego brata. Mało tego, prokuratura mogła zasugerować jeszcze, że to Jakubek zdradził Carringtonowi kryjówkę w Modrzewiach. Przecież był u grubego Janka tydzień po tych wydarzeniach, dlaczego nie miałby być i tydzień wcześniej? Bo czy to możliwe, że Pomyk i Jakubek razem uciekali, a tylko jeden z nich został trafiony? Czy to nie jest jednak wina Jakubka, że Pomyk zginął? Z tego co ja wiem, to podczas zeznań taka teza była przedstawiona Tomkowi przez prokuraturę, opowiadał Jakubek Piotrowi Pytlakowskiemu. Ale z dowodów, które zostały zebrane w sprawie, wyszło na to, że jest to nieprawda. Tego chłopaka też w to wrobili. Ja tam nie mam do niego żalu zbytniego przecież. Nie wiem, może on się w ten sposób bronił. Na pewno się bronił w ten sposób. Przecież w perspektywie miał być w więzieniu 20 lat, a nawet dożywotnio. Zresztą był pomówiony przez tą samą osobę co ja, czyli przez Pedra. Praktycznie były te same dowody na mnie, co na niego. Tylko, że ja zostałem zatrzymany od pierwszego dnia i od prawie 5 lat jestem w zakładzie karnym i w aresztach. A on, z tego co wiem, nie był nawet aresztowany. Policja wymawiała mu, że ja jestem winny śmierci Darka. Co było nieprawdą, to mój przyjaciel był i do czegoś takiego nigdy w życiu bym ręki nie przyłożył. A jednak całkiem możliwe, że Tomasz P. miał żal do Jakubka, że ten uciekł, zostawiając Pomyka na pastwę Carringtonów i dlatego zeznawał przeciwko niemu. Jak podawał portal jeleniagóra.naszemiasto.pl, od samego początku procesu udział w nim Tomasza P. był zastanawiający. Dziwne było to, że odpowiadał z wolnej stopy, choć groziło mu dożywocie i ostatecznie został uniewinniony. Dlaczego ktoś, kto oskarżony był o zabójstwo, odpowiadał z wolnej stopy, jest logicznie nie do uzasadnienia i daje pole do konstruowania teorii spiskowych. Z tego co ja wiem, prokuratura nigdy tego nie wyjaśniła. W kwestii zabójstwa Białorusinów pojawia się jeszcze jedno zagadkowe zeznanie, czy też przyznanie się do winy. Otóż niejaki Krzysztof Gawlik, zwany Skorpionem, przyznał się w 2002 roku do tego, że to on strzelał do Białorusinów. Motywu żadnego nie miał, a samo przyznanie się to mało. Pytanie, dlaczego miałby przyznawać się do czegoś, czego nie zrobił? Otóż kiedy przyznawał się do zabicia Białorusinów, miał już zasądzone dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie nie szybciej niż za 50 lat, czyli w 2052. A dziś ma już prawie 60, wątpliwie, aby wyszedł kiedykolwiek na wolność. Istnieje więc w jego przypadku uzasadnione podejrzenie, że w zamian za jakąś korzyść wziął na siebie coś, co w jego przypadku już nic w wyroku by nie zmieniło. Ale sam pan Skorpion to historia na zupełnie inną opowieść, więc zostawmy go w tym miejscu i powróćmy do pana Jakubka. Za zabójstwo Białorusinów sąd okręgowy w Jeleniej Górze skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten utrzymał w mocy także sąd apelacyjny we Wrocławiu. Oznaczałoby to, że Jakubek jeszcze siedzi. Ale Jakubek się nie poddawał i zaskarżył ten wyrok do Sądu Najwyższego, który dopatrzył się jakichś błędów formalnych i nakazał sprawę rozpatrzyć raz jeszcze przez sąd apelacyjny. W ponownym procesie skazano go na 15 lat za psychiczne pomocnictwo w zabójstwie. Sąd przyznał, że nie ma dowodów na to, że to on strzelał, ale sama jego obecność w miejscu zbrodni wzmacniała tych, którzy jej dokonali. Jako ciekawostkę można dorzucić, że Jakubek poskarżył się także do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu o to, że był zbyt długo przetrzymywany w areszcie bez wyroku. Trybunał przyznał mu w 2009 roku rację i nakazał wypłatę 1000 euro odszkodowania. Jakubek składał też wnioski o przedterminowe warunkowe zwolnienie, ale były one chyba odrzucane. I tutaj chciałem napisać, że na wolność wyszedł więc w 2014 lub 2015 roku, ale natknąłem się artykuł z 2011, w którym sugeruje się wyraźnie, że Jakubek wyszedł już w 2010, przesiedział więc 2/3 swojej kary. Tak czy inaczej, od tego czasu wiódł przykładne życie porządnego obywatela, pracował na etacie i płacił podatki.
Na pewno, jasne.
Oczywiście, jak najbardziej.
Oczywiście, że nie, ale o tym opowiemy sobie za chwilę. Najpierw do tej beczki dziegciu dodajmy łyżkę miodu, gdyż pan Jakubek, o czym wspomniałem, ma pewne zasługi dla polskiej nauki. Gdyby nie Jarosław Jakubiak, o genialnym wynalazku Lucjana Łagiewki-Skowar pamiętaliby dziś nieliczni, pisze Leszek Kosiorowski w regionalnym tygodniku Nowiny Jeleniogórskie w artykule z 25 października 2011 roku. Syn wynalazcy, Przemysław, uważa go za sprawdzonego przyjaciela, na którego można było liczyć w najtrudniejszych momentach. Jarosław Jakubiak wspomaga pracę wynalazcy od połowy lat 90. poprzedniego stulecia. Nie zmieniło się to nawet po zamknięciu go w więzieniu. Wspomniany Przemysław, syn Lucjana, wynalazcy tak zwanego zderzaka Łągiewki, wypowiada się dla Nowin Jeleniogórskich o Jakubku w samych superlatywach. Aby nam pomóc, zastawił dom, podkreśla. Dodaje także, że kiedy Jakubek siedział w więzieniu, prosił swoją rodzinę, aby wspierali Lucjana Łagiewkę i jego wynalazek. Pan Lucjan przeszedł wtedy zawał i operację serca. Syn wynalazcy opowiada, że w tym dramatycznym momencie jego ojciec mógł liczyć tylko na Jarosława. Pomoc była tym cenniejsza, że był to okres, gdy szanse na przemysłowe wykorzystanie wynalazku Lucjana Łagiewki wydawały się minimalne albo wręcz żadne. Międzynarodowe nagrody i ogromne szanse na wdrożenie wynalazku na skalę gospodarczą, a więc także na profity finansowe, pojawiły się dopiero teraz. Czymże jednak jest ten zderzak Łągiewki? Za Wikipedią jest to energetyczny przetwornik akumulacyjno-rozproszeniowy, w skrócie EPAR. Pod tymi trudnymi słowami kryje się zderzak samochodowy, który amortyzuje zderzenia w taki sposób, że część energii kinetycznej zderzających się obiektów odprowadzana jest do wirników tegoż urządzenia. Według Lucjana Łągiewki urządzenie to istotnie zmniejsza siły działające w pojeździe zaopatrzonym w to urządzenie. Są one mniejsze niż wynikające z prawa mechaniki Newtona. W 2011 roku twórcy donosili, że trwają prace nad umieszczeniem rozwiązań Łągiewki w barierach drogowych, a testy grupy EPAR wykazują redukcję siły zderzenia o 50-90%. Umówmy się, że wygląda to rewolucyjnie. Także w 2011 roku zderzak Łągiewki uzyskał złoty medal International Federation of Investors Association, w skrócie IFIA, czyli Międzynarodowej Organizacji Wynalazców, za najlepszy wynalazek pierwszej dekady XXI wieku. Zastanawiacie się Państwo pewnie, dlaczego nie słyszałam nigdy o tej organizacji. O Noblu owszem, ale o IFIA nigdy. Być może jestem niedouczony, być może nie interesuję się nauką na tyle, aby znać tę organizację, ale może też jest to organizacja na tyle niszowa, że mało kto o niej słyszał. Być może złoty medal wydany przez tę organizację niewiele znaczy w nauce. Nie, żebym podważał tę nagrodę, bo się nie znam, ale zadaję głośno pytania. Dziś, pisze pan Leszek Kosiorowski w 2011 roku, Przemysław zarządza zespołem ludzi, których celem jest promocja i zastosowanie wynalazków w praktyce. Jarosław pomaga mu na każdym kroku. W samochodzie i samolocie pokonują razem nawet 12 tysięcy kilometrów miesięcznie. Towarzystwo Jarosława zapewnia mi najlepszą możliwą ochronę, mówi Przemysław Łągiewka. Byli razem w paru miejscach, na przykład w Genewie, gdzie autorytety naukowe wręczały nagrody dla Lucjana Łągiewki. On sam nie był obecny, bo zdrowie nie pozwala mu tak na tak dalekie podróże. Dla samego Jakubka była to, czy nawet wciąż jest, oczywiście wielka satysfakcja, że przyczynił się w jakiś sposób do nauki, że wsparł tak ciekawy wynalazek. Nie każdy może otrzymać zaproszenie od szejka i gratulacje od ministra, chwalił się tygodnikowi. Jeśli nie mylę teraz faktów, to Konrad Bogusławski powiedział nawet, że Jakubek jest obok Lucjana Łągiewki wpisany jako autor patentu tegoż zderzaka. No i znowu pojawia się to pytanie, pewnie w głowach Państwa także, dlaczego nie słyszałam nigdy o zderzakach Łągiewki, skoro to jest tak genialne rozwiązanie. Albo też inne pytanie, ciekawe, czy ja mam w swoim samochodzie takie zderzaki, czy też gdzie używa się teraz tę fantastyczną technologię. I tutaj pojawia się problem, bo po wspomnianym 2011 roku, kiedy to różnorakie artykuły rozpisywały się o tej technologii EPAR, spadła nagle aktywność publiczna tego projektu, a strona internetowa przestała działać w 2015 roku. Wikipedia konkluduje, że wynalazek jest przedmiotem krytyki ze względu na kontrowersyjne hipotezy autorów. Natomiast powiązany z projektem Stanisław Gumuła uważa, że działania zderzaka nie da się opisać znanymi prawami fizyki. Wynalazca sugerował, że dzięki zderzakowi przyspieszenie odczuwane przez pasażerów w chwili zderzenia jest mniejsze niż przyspieszenie samochodu mierzone względem przeszkody. Więc albo lobby producentów tradycyjnych zderzaków i lobby ubezpieczycieli nie chcą dopuścić nowego wynalazku, albo nie jest on zupełnie tak genialny, jak chcieliby to jego twórcy. Najbardziej jednak wzruszyło mnie zakończenie artykułu pana Leszka Kosiorowskiego. Sam tytuł jest już wymowny. Drugie życie Jarosława Jakubiaka. W ostatnim rozdziale pisze tak. Sam Jarosław wypowiada się niechętnie. Woli być w cieniu, bo obawia się, że jego przeszłość może zaszkodzić sprawie wynalazku. Sukces kłuje w oczy, zwłaszcza w tak biednym mieście, pełnym sfrustrowanych ludzi jak Kowary. Gdy ktoś chce dopiec wynalazcy, przypomina mu, kto mu pomaga. Jarosław Jakubiak wyszedł z więzienia w ubiegłym roku. Mieszka znowu w Jędrzechowicach pod Zgorzelcem, ale bardzo dużo czasu spędza w Kowarach i w podróżach związanych z wynalazkiem. Wraz z rodziną wspomaga lokalny klub piłki nożnej. W Zgorzelcu się nie pokazuje, nie chce wracać do starych spraw. One zostały już wyjaśnione i osądzone, uważa Przemysław Ogniewka. Przecież nawet Kmicic z potopu otrzymał szansę poprawy. Omawiany Kmicic Jakubek przesiedział 2/3 zasądzonego wyroku, ale do końca swoich dni w zakładzie karnym powtarzał, że to nie on zabił tych Białorusinów i we wszystko został po prostu wrobiony. Nie mogę się przyznać do czegoś, czego nie zrobiłem, powtarzał. Przeciwko niemu zeznawał Pedro, syn grubego Janka, choć potem zmienił zeznania, Tomasz P., brat Pomyka oraz świadek korony Dariusz, który przyznaje się do tego w wywiadzie dla państwa Szulców. Jakubek zaś nie przyznał się nawet do przynależności do którejś ze zgorzelskich grup. Carringtona i Lelka znał wprawdzie z miasta, ale nigdy z nimi nie współpracował. Wszystkie te współzależności wymyśliła prokuratura i powtarzali świadkowie koronni. Jakubek, według jego własnych słów, nigdy nie należał do żadnej grupy przestępczej. Raz jeden tylko miał epizod z nielegalnym działaniem, do tego się przyznaje. Pomagał raz przy przerzucie spirytusu przez Nysę i został wówczas schwytany przez policję. Poddał się dobrowolnemu ukaraniu i zasądzono mu 1 rok i 5 miesięcy w zawieszeniu. Za niesłuszne skazanie, czyli pomówienie o Białorusinów, Jakubek przesiedział do 2010 roku, a potem zajmował się polską nauką, wynalazkami i jakimiś interesami z Azją, choć o tym niewiele wiadomo ponad to, że świadek Dariusz to sugerował. Podróżowanie z Przemysławem Łągiewką w samochodzie i samolocie po 12 tysięcy kilometrów miesięcznie, spotykanie się ze światowymi autorytetami naukowymi, zaproszenia do szejków i gratulacje od ministrów, które otrzymywał Jakubek, nie interesowały polskiej prasy. Bardziej zaciekawiła ich ta część jego biografii, której się nieustannie wypiera. W 2016 roku pojawiły się dosłownie 2 artykuły na ten temat. Jeden pojawił się na portalu leszczyńskiego Radia Elka, drugi w Głosie Wielkopolskim. Szczegółów znamy niewiele, ale zaczęło się to wszystko najpewniej pod koniec 2014 roku, choć wypłynęło we wrześniu 2015, kiedy funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie ustalili, że na terenie powiatu leszczyńskiego oraz województwa dolnośląskiego i lubuskiego działa zorganizowana grupa przestępcza trudniąca się nielegalną produkcją oraz sprzedażą papierosów. Podczas przeszukań pomieszczeń gospodarczych, hal produkcyjnych i magazynów użytkowanych przez te osoby, policjanci znaleźli ponad 20 ton wyrobów tytoniowych. Zabezpieczyli także 3 pełne linie technologiczne służące do produkcji krajanki, maszyny do jej pakowania oraz kilka tysięcy woreczków foliowych do tytoniu. 23 września policjanci zatrzymali 3 mężczyzn w wieku od 44 do 63 lat powiązanych z tym procederem. I choć panowie działali na dużą skalę, najprawdopodobniej już od końca 2014 roku i narazili skarb państwa, przez to także nas, i pana i panią.
Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana.
Społeczeństwo,
proszę pana.
To ciekawsze wydaje się być to, co wyszło poniekąd przypadkiem, albo też wręcz przeciwnie, przyczyniło się do ich zatrzymania. Otóż 2 z 3 zatrzymanych było wcześniej uprowadzonych przez inną grupę, która najpewniej chciała mieć udział w tej nielegalnej produkcji leszczyńskich ćmików. Na początku września 2015 roku w okolicach Leszna uprowadzono jednego z później zatrzymanych mężczyzn. Bandyci skrępowali go taśmą i wywieźli do specjalnie na ten cel przygotowanego miejsca, gdzie był bity tłuczkiem do mięsa, pałką teleskopową oraz młotkiem. Zbiry groziły mu także, że jeśli nie odda im swojego majątku, to go zabiją. Mężczyzna ten się jednak nie ugiął. Oprychy postanowiły zatem porwać jego syna, który z tymi nielegalnymi fajkami akurat nie miał nic wspólnego, ale liczono chyba na to, że zmiękczy to ojca. Ten jednak wciąż był nieugięty i mimo, że syna potraktowano podobnie jak jego, nie oddał im pieniędzy. Ostatecznie wypuścili ojca i syna, ale porwali trzeciego mężczyznę z tej spółki produkującej nielegalne papierosy. Wobec niego także użyto środków niewerbalnych. Przepalano go palnikiem, grożono obcięciem palca, a nawet siusiaka. Mężczyzna najprawdopodobniej po tej ostatniej groźbie się ugiął i oddał im pieniądze, których chcieli. Sprawa była skomplikowana, pisze leszczyński portal LK.pl, bowiem dwaj pokrzywdzeni, którzy zostali porwani jako pierwsi, nie poinformowali policji o tym, co ich spotkało. Dopiero zgłoszenie od rodziny trzeciej z porwanych osób naprowadziło leszczyńskich kryminalnych na trop porywaczy. Ale najpierw, jakoby rykoszetem, dostało się samym porwanym za nielegalną produkcję papierosów i oni zostali w pierwszej kolejności zatrzymani. Następnie śledztwo zostało przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i po niecałym roku, w lipcu 2016 roku, doszło do kolejnych zatrzymań. Miały one dynamiczny przebieg, zostały do nich zaangażowane jednostki specjalnej polskiej policji, przekazał prasie rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. W akcji brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Wśród podejrzanych są bowiem osoby notowane za poważne przestępstwa. Istniała obawa, że mogą mieć przy sobie broń. To się zresztą potwierdziło, bo podczas zatrzymań zabezpieczono ją u niektórych osób. W sumie zatrzymano 8 bandytów z Dolnego Śląska i Mazowsza, z czego 4 zostało aresztowanych, a pozostali trafili pod dozór policyjny. Wszyscy usłyszeli zarzuty uprowadzenia 3 osób oraz przetrzymywania ich ze szczególnym udręczeniem. Grozi im do 25 lat więzienia, tak pisała prasa. Wśród zatrzymanych, choć jego policja dopadła podobno już w październiku 2015 roku, czyli zaraz po zatrzymaniu papierosowych handlarzy, był Jarosław J., pseudonim Jakubek. Och nie, może teraz ktoś pomyśleć. Jeśli Jakubka zatrzymali w 2015, a grozi mu 25 lat więzienia, to wyjdzie dopiero w 2040. Nie bój się nic, to nie Niemcy albo Stany Zjednoczone. W Polsce na 25 lat skazuje się niesłusznie takich ludzi jak Tomasz Komeda, panie świeci nad jego duszą, ale nie recydywistów, którzy siedzieli za zabójstwo 2/3 swojej kary. Niecałe 8 lat później Jakubek był już na wolności. Więc albo nie brał udziału w wyżej wymienionych porwaniach i został tylko pomówiony, albo zamiast 25 lat dostał jakąś symboliczną karę, a może w ogóle w zawiasach. A wiemy, że był na wolności, bo kiedy policja robiła w lipcu 2023 roku wykopki w jego okolicy, czyli w lesie pod Jędrzechowicami, w poszukiwaniu ukrytych tam ponad ćwierć wieku zwłok, uciekł z kraju w obawie przed aresztowaniem, a wszedł za nim poszły listy gończe i europejskie nakazy aresztowania. Zanim opowiemy sobie, co konkretnie znalazła policja pod Jędrzechowicami, przypomnijmy sobie, co opowiadał świadek koronny Dariusz państwu Szulcom o zgorzeleckim zakopywaniu, a zwłaszcza przekopywaniu ciał poległych wrogów. Stara, dobra praktyka. To się robiło głównie po to, żeby policja nie odnalazła zakopanych ciał. Carringtony mieli dobre informacje z komendy, kiedy ewentualnie trupy będą szukane. Raz była przy mnie gadka na ten temat, ale nie wiem, czy to doszło do skutku. Mnie też taką robotę kiedyś proponowali, mówili wtedy o trupach w liczbie mnogiej. Dariusz opowiadał także o policjancie, który węszył wokół grupy Carringtona, coś tam na nich miał i nagle zaginął. W rzeczywistości, mówi, leży gdzieś tam zakopany. Czy to właśnie jego odnaleziono w kwietniu 2023 roku? Póki co, kiedy to nagrywam, policja ani prokuratura niczego nie potwierdziły. Ktoś namierzał ofiarę, opowiadał dalej Dariusz o przebiegu takiej egzekucji. Kim jest, jak się nazywa, gdzie mieszka, gdzie bywa. Ustalone były wszystkie szczegóły. Groby wykopywano przed egzekucją, na miejsce przywożono worki z wapnem. Sama ofiara była zwyczajnie umówiona. Po prostu niby na takie zwykłe spotkanie, jak tych dwóch gangsterów z Legnicy albo bokser od Nikosia. Świadek Dariusz dodaje także, że lokalna policja jakoś szczegółowo się tymi zaginięciami nie zajmowała. Azja i gruby Janek mówili mi, że tamtejsza policja była dość mocno skorumpowana. I wcale nie ma się co dziwić, że korupcja była tam mocno rozwinięta. Większość sąsiadów stanowili przecież przemytnicy, złodzieje albo członkowie grupy Carringtona. A na pytanie, ile ciał może być dziś jeszcze pochowanych w przygranicznych lasach, Dariusz odpowiada natychmiast: kilkadziesiąt. Po chwili je rozwija wątek. Była jedna taka sytuacja. Mieli człowieka na samej górze komendy wojewódzkiej. On kiedyś zadzwonił. Pamiętam, że to był koniec tygodnia. I powiedział, że antyterrorystyczna przy pomocy jakiegoś sprzętu będzie szukała zwłok na jakimś terenie. Chodziło o okolice domu jednego ze zbójów od Carringtona, ślepego. Wtedy zadzwonił do mnie Azja i powiedział, że mam pojechać i pomóc ślepemu przekopywać ciała. Do przekopywania były jakieś 3-4 osoby. Jak mówiłem, to był koniec tygodnia i ten policjant znowu zadzwonił, że akcja jest jednak odwołana i mimo, że mieliśmy już we dwóch jechać to zrobić, nagle okazało się, że policja z jakiegoś powodu akcję odwołała, więc odpuściliśmy, żeby na wszelki wypadek nie zwracać na siebie uwagi. Coś takiego robisz w ostateczności. Z tego co wiem, CBŚ szybko odnalazło tego policjanta, ale było im bardzo trudno przedstawić mu zarzuty, szczególnie, że gościu odszedł z pracy, gdy tylko zorientował się, o co chodzi. Mogę jedynie powiedzieć, że wiedzieli, kto to jest, ale za nic w świetle nie mogli go dopaść. To była bardzo wysoko postawiona osoba. Czas ma swoje plusy i minusy. Minusami jest chociażby starzenie się. Czas zaciera pamięć i miesza fakty z naszymi wspomnieniami. Czas niszczy dowody fizyczne i likwiduje naocznych świadków wydarzeń. Ale czas sprawia też, że ludzie, którzy kiedyś nie chcieli lub bali się mówić, zaczynają opowiadać. Czas sprawia też, że technologia się rozwija, że medycyna idzie naprzód i że wreszcie także kryminalistyka jest coraz bardziej skuteczna. Mniej więcej w połowie kwietnia 2023 roku w lesie pod Jędrzechowicami koło Zgorzelca rozpoczęto poszukiwania zwłok, które miały być tu ukryte 26 lat wcześniej, w 1997 roku. W wyniku skrupulatnego i długotrwałego badania materiału dowodowego wytypowano miejsce ukrycia ciała, powiedział prokurator Borchulski Polskiej Agencji Prasowej. Następnie funkcjonariusze CBŚP wraz z prokuratorem przy wsparciu biegłych z zakresu medycyny sądowej, antropologii i archeologii przez 4 dni prowadzili poszukiwania ukrytych szczątków ludzkich. Prace były prowadzone na dużą skalę, gdyż jak wynikało z materiału dowodowego, dla zamaskowania miejsca ukrycia zwłok, miejsce pochówku przykryto ponad 6-metrową warstwą ziemi i śmieci. To w przedświadczeniu zabójców miało uniemożliwić ich odnalezienie. Marcin Rybak na Łamach Wyborczej dodaje, że w nieoficjalnych rozmowach z informatorami padają nazwiska i pseudonimy ludzi, których przynajmniej teoretycznie można by tam znaleźć. Ludzi, którzy zaginęli lata temu. Wszyscy wiedzą, że nie żyją, ale ich ciał nigdy nie odnaleziono. Marcin Rybak dodaje też historię, jak to bandyci, żeby utrudnić identyfikację ciała, pozbawili delikwenta rąk i głowy, a resztę zakopali w lesie. Nad ciałem zakopali truchło psa, licząc na to, że to jeszcze bardziej utrudni odnalezienie ciała. Jednak przy pomocy policyjnego informatora udało się to miejsce odnaleźć. Podobnie jest w kwestii odnalezionego ciała pod Jędrzechowicami. Miejsce to miał wskazać policyjny informator i choć o szczegółach prokuratura milczy po dziś dzień, Marcin Rybak dotarł do informacji, że odnaleziony mężczyzna, którego tożsamość śledcy podobno już znają, zginąć miał od 2 kul, że ręce miał mieć skute kajdankami, a jego ciało przysypane było wapnem i ziemią. Do tej pory i oficjalnie mężczyzna figurował jako zaginiony. Wyszedł z domu w lipcu 1997 roku i zaginął wraz ze swoim samochodem. Nie jest też jasne, dlaczego go zamordowano. Podobno był to normalny chłopak, który nie był za bardzo w cokolwiek wplątany. Spekuluje się, że być może gangsterzy uważali go za konfidenta policji albo zginął przez przypadek. Takie historie też się wówczas w tamtych okolicach zdarzały, mówi jeden z informatorów. Policyjne wykopki w okolicach Jędrzechowic zaniepokoiły potencjalnych sprawców, zabójców, mężczyzny, który zaginął w lipcu 1997 roku. 2 mężczyzn obserwowanych przez policję uciekło za granicę. Jarosław J., Jakubek i Ryszard M. Azja. Wtedy wkroczyli tak zwani łowcy cieni, czyli grupa w strukturach CBŚP, która w głównej mierze zajmuje się poszukiwaniem najniebezpieczniejszych przestępców. Najpierw odnaleźli Jakubka, który po jakimś czasie powrócił do kraju, próbował ukrywać się w okolicach Grójca, zaś Rysiek M, zwany Azją, umknął do Hiszpanii, do Alicante. Jak już jednak wspominaliśmy na samym początku, także on został zatrzymany, a następnie przewieziony do Polski. Wyroki jeszcze nie zapadły, śledztwo się toczy. Prokurator Borchulski, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, podkreślił w lipcu zeszłego roku, że prokuratorzy i funkcjonariusze CBŚP wyjaśniają również okoliczności innych zagadkowych zaginięć z lat 90. z terenu południowo-zachodniej Polski. Plotki z miasta mówią, że wtedy zaczął się niepokoić także Lelek, który od lat tworzył o sobie narrację pomówionego i niesłusznie skazanego biznesmena. Lecz kiedy policja zapukała do jego drzwi nad ranem 6 lutego 2024 roku, zamiast przekonywać ich o swojej niewinności, postanowił odejść na zawsze. W sprawę mężczyzny znalezionego pod Jędrzychowicami Lelek jednak nie był zamieszany, chodziło o jakiegoś innego, który zaginął także w lipcu 1997 roku, niejaki Dariusz H. Ciała wprawdzie nie odnaleziono, ale prokuratura ma dowody wskazujące na zabójstwo. To daje chyba pewną nadzieję na to, że niektórzy z zaginionych mimo wszystko się jeszcze odnajdą. Być może DNA, być może inne możliwości. Kryminalistyka się przecież rozwija, jest coraz więcej podcastów, a przy tym coraz więcej spowiedzi gangsterów. Ci, którzy się bali, uświadamiają sobie, że czas już wreszcie łobuzom się postawić. Choć jednak trzeba zauważyć, że wielu z tych twardzieli z lat 90. wącha już kwiatki od spodu. Na dzisiaj to już chyba wszystko. Jeśli jest jakiś temat, który możemy omówić dokładniej, dajcie znać. Ja serdecznie dziękuję za wysłuchanie do końca. Twardzielom, którym udało się do tego miejsca dotrwać, a nie wiedzą co napisać, a chcieliby wesprzeć kanał, sugeruję, by zostawili w komentarzu hasło Tuchaj Bay. I bardzo Wam za to dziękuję. Jeśli nie subskrybujesz, zasubuj, to dla mnie naprawdę ważne, a jeśli Ci się podobało, to zostaw też łapkę w górę. Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam mocno, z wielkim szacunkiem i do usłyszenia następnym razem. Pa!